Drodzy Państwo, i kolejna sprawa. Przechodzimy tutaj, jeśli chodzi o wolność słowa, można powiedzieć, do wolności badań naukowych. Jakie są jej granice? Czy te granice zostały przekroczone? Ta informacja dzisiaj w Radiu Maria padała. Amerykańscy badacze po raz pierwszy sklonowali ludzkie komórki macierzyste. Jak się ocenia, to otwiera to nowe możliwości hodowli tkanek i narządów, jednak budzi ogromne kontrowersje etyczne. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
I prosimy o komentarz, o ocenę tego wydarzenia. Wydaje nam się bardzo tragicznego, jeśli chodzi o historię człowieka, tak? Myśli się w świecie, myślę, nie wiem czy całym, ale takie komentarze już żeśmy znaleźli.
Tak jest, myślę, że rzeczywiście możemy czuć się bardzo zaniepokojeni i musimy sytuować refleksję wokół tego wydarzenia w kontekście tego pytania, które ojciec redaktor postawił na początku, pytania o wolność nauki, o wolność badań naukowych. Rodzi się pytanie bardzo dzisiaj coraz bardziej dramatyczne, czy rzeczywiście nauka jest domeną człowieka zupełnie nieograniczoną normami etycznymi, czy to, co jest technologicznie możliwe, powinno być zawsze dopuszczalne. To są pytania teoretyczne, ale one zyskują szczególny dramatyzm w obliczu niektórych współczesnych wyników badań naukowych czy eksperymentów, bo właściwie nie mówimy w tym wypadku o badaniach, tylko mówimy o eksperymentowaniu, o pewnych działaniach, które mają znamiona eksperymentów. I są to eksperymenty na człowieku. To jest właśnie kluczowa sprawa. Musimy sobie powiedzieć, przebijając się przez cały ten kamuflaż językowy, że embrionalne komórki macierzyste, embryonic stem cells, jak mówi literatura anglojęzyczna, że tak zwane klonowanie terapeutyczne, które dotyczy produkcji właśnie tychże komórek macierzystych, ono jest reprodukcją nowej istoty ludzkiej, jest reprodukcją nowego człowieka. Człowieka, który zostaje wyprodukowany dla potrzeb terapeutycznych, ale terapeutycznych dla kogoś drugiego. A więc zostaje wyprodukowany, mówiąc najprościej, najbardziej obrazowo, wyprodukowany jako lekarstwo dla potrzeb kogoś drugiego. A więc staje się pewnym środkiem do osiągnięcia celu. Staje się pewnym przedmiotem, narzędziem, instrumentem. To gwałci po prostu godność człowieka, to wręcz godzi w samo pojęcie człowieczeństwa, które niezależnie od tego, czy stajemy na gruncie etyki chrześcijańskiej, czy stajemy na gruncie etyki Kanta, traktuje człowieka jako podmiot, z którym nie godzi się używanie, którego nie można traktować jako środka do osiągnięcia celu. W tych działaniach, które są bardzo spektakularne naukowo, dokonuje się jednocześnie ogromny regres naszego rozumienia etyki, naszego wyczucia etyki, naszej wrażliwości etycznej. Można powiedzieć, że wprost proporcjonalnie do rozwoju technologii dokonuje się degradacja naszego zmysłu moralnego.
Czyli właśnie obserwujemy to z wielkim niepokojem, bo w jednym z takich komentarzy ktoś powiedział, że no to jest jakaś tam droga na to, by pomóc ludziom chorym na choroby do dzisiaj niewyleczalne, jak Parkinson, Alzheimer, że to jest jakieś takie wyjście, prawda, no w stronę tego, żeby pomóc człowiekowi. No ale tutaj widzimy, że nikt nie komentuje tego, nie ocenia, jakim to jest kosztem i jak to jest dalece niemoralne.
Tak, my dzisiaj, przepraszam, że tak padam w słowo, ale właśnie my dzisiaj patrzymy wyłącznie, większość z nas patrzy wyłącznie w kategoriach osiągniętego skutku, osiągniętego celu, w kategoriach teleologicznych, nie teologicznych, ale teleologicznych od greckiego telos, czyli cel. Patrzymy właśnie w kategoriach konsekwencji, użyteczności, jakie dane działanie przynosi. Nie zastanawiamy się natomiast nad jego istotą. Oczywiście argument, który pada w przypadku produkcji komórek macierzystych embrionalnych, jest właśnie argumentem dokładnie takim, jak ojciec przytaczał. Te komórki mogą posłużyć do leczenia, do terapii chorób dotychczas nieuleczalnych. Powiedzmy, że zgoda, tylko zastanówmy się teraz nad kilkoma aspektami tego zjawiska. Po pierwsze, takie działanie miałoby sens wtedy i ma sens wtedy, kiedy ja dobrowolnie oddaję jakiś swój organ, swoją tkankę dla potrzeb ratowania drugiego człowieka. Poczynając od przetaczania krwi, aż poprzez decyzję o oddaniu swojej nerki, a skończywszy na decyzji o oddaniu swoich narządów pojedynczych po śmierci. ja mogę dobrowolnie zadysponować swoim ciałem dla ratowania drugiego życia, to jest moja suwerenna decyzja i z taką decyzją nie mamy żadnych problemów etycznych. Wręcz przeciwnie, traktujemy ją jako gest szczególnej solidarności człowieka z człowiekiem cierpiącym. Natomiast tutaj produkujemy człowieka. Nikt nie spyta się zarodka o jego decyzję, o jego zgodę. Ten człowiek zostaje wyprodukowany przez nas po to, żeby jego kosztem próbować leczyć innego człowieka. To jest już, powiedziałbym, no to jest zupełnie inna ścieżka myślenia. To nie jest tak, że ja składam siebie w ofierze, tylko ja przeznaczam kogoś na ofiarę. I to jest właśnie dokładnie taka różnica, jak między złożeniem siebie w ofierze, a przeznaczeniem kogoś na ofiarę dla innego. To jest różnica radykalna i nie można po prostu tutaj absolutnie tych różnic zacierać. Kiedy słyszymy właśnie o tym, że takie działania medyczne jednak są konieczne dla ratowania życia ludzkiego, to zastanówmy się nad takim porównaniem, które może wydać się bulwersujące, ale wydaje mi się ono tutaj bardzo na miejscu. My dzisiaj niejednokrotnie korzystamy w chwili obecnej z osiągnięć medycyny, tak zwanej medycyny Auschwitz. Jeżeli sobie uświadomimy, że korzystamy na przykład z osiągnięć dotyczących immunologii, granic odporności człowieka na różnego rodzaju infekcje wirusowe, choroby zakaźne. Korzystamy z osiągnięć medycyny dotyczących granic ludzkiej odporności na niskie temperatury. Cała współczesna krioterapia opiera się właśnie przecież na tamtych eksperymentach. Oczywiście korzystamy, ale zauważmy, jak oceniamy to, dzięki czemu korzystamy. No myślę, że nie ma człowieka, który by tłumaczył, usprawiedliwiał nieludzkie, barbarzyńskie, absolutnie niegodne człowieka działania tak zwanych lekarzy z tak zwanej medycyny Auschwitz-Birkenau. To przecież były działania, które radykalnie godziły w życie ludzkie, w dobro człowieka, które poświęcały życie człowieka dla osiągnięcia rzekomo szczytnych celów. I ta medycyna stała się wręcz synonimem dzisiaj dehumanizacji medycyny. Stała się jakimś odbiciem takim radykalnie negatywnym, karykaturalnym medycyny, sztuki leczenia. To stało się po prostu radykalnym zaprzeczeniem sztuki lekarskiej. I zauważmy, że gdybyśmy zresztą te przesłuchania były i to stawianie przed sądem było przecież w okresie Norymbergi, kiedy stawiano tych lekarzy przed sądem, niewątpliwie oni też argumentowali to często tym, że chcieli osiągnąć szczytny cel, chcieli się przysłużyć ludzkości. Pytanie, za jaką cenę? Zauważmy, że dzisiaj mamy do czynienia dokładnie z tym samym procederem. Tworzy się nowe ludzkie życie po to, żeby wykorzystać je do rzekomo szczytnego, zbożnego celu, jakim jest ratowanie, terapia, leczenie i tak dalej. Różnica jest tutaj jeszcze jedna, różnice są myślę dwie. Po pierwsze, więźniowie w Auschwitz byli ludźmi, którzy byli przymuszani, ale w jakiś sposób mieli przynajmniej minimalne możliwości, praktycznie zerowe, ale przynajmniej jakieś minimalne możliwości zadysponowania tym swoim życiem. Natomiast w przypadku zarodka ludzkiego oczywiście ten powołany do istnienia człowiek nie ma żadnych możliwości decydowania i dysponowania swoim życiem. Jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Druga różnica, o wiele bardziej istotna, jest taka, że nie możemy spoglądać na to, że terapia embrionalnymi komórkami macierzystymi jest jedyną możliwą terapią. Od kilkunastu lat mamy do czynienia z terapią komórkami macierzystymi somatycznymi. To znaczy takimi, które nie powstają w wyniku klonowania człowieka, nie powstają w wyniku reprodukcji człowieka, tylko są pozyskiwane z dojrzałych komórek ludzkich, zdolnych do specyficznych dynamizmów. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, które nie leżą w moich kompetencjach, ale chodzi o komórki pozyskiwane na przykład ze szpiku kostnego czy z krwi pępowinowej. Takie komórki są, jak to najprościej można określić, są prawie wszystko mogące. Mają minimalnie mniejszy potencjał niż komórki embrionalne, ale nie budzą żadnych kontrowersji etycznych i są prawie wszystko mogące. Praktycznie w większości chorób, do których mogłyby być zastosowane, te komórki somatyczne mogą być zastosowane. I są rzeczywiście stosowane z dużym efektem. Natomiast komórki embrionalne macierzyste, te, które powstają w wyniku tak zwanego klonowania terapeutycznego, co do ich zastosowania tak naprawdę nic nie potrafimy powiedzieć, bo wszystko jest na bazie eksperymentów. Ale przede wszystkim możemy powiedzieć jedynie jedno. Zostaje tutaj zreprodukowany człowiek i zutylizowany. Zostaje poddany procedurze utylizacji po to, żeby ratować czyjeś życie. To jest po prostu absolutnie niegodne postępowania ludzkiego.
No właśnie, jeżeli by to się miało okazać prawdą, bo jeszcze takich potwierdzeń stuprocentowych nie ma, no to będzie to tragiczny dzień jednak w historii ludzkości. Tak mówię, bo powiedzmy sobie, co może nastąpić po tym, jakie będą konsekwencje etyczne, ale także no, w takim kontekście poszanowania życia ludzkiego, kiedy by ta metoda na przykład była rozpowszechniana w różnych krajach świata. Wtedy no, zaczynają tutaj, że to powiem, sypać się jak klocki, prawda, domina, przeróżne bariery, zakazy, nakazy. Jak sobie to ksiądz profesor wyobraża?
No przyznam się, że nie chciałbym sobie nawet wyobrażać tej sytuacji, ale wrócę najpierw do pierwszego fragmentu myśli ojca, mianowicie tego, że są to informacje wciąż jeszcze niepotwierdzone. Mnie ta rzecz też trochę zastanawia, ponieważ nie jest to pierwszy anons czy pierwszy news medialny dotyczący klonowania terapeutycznego. Tych newsów medialnych mieliśmy kilka, zarówno dotyczących klonowania terapeutycznego, jak i reprodukcyjnego. Przypomnę, że w 2000 roku sekta Raelianów, co było bardzo charakterystyczną rzeczą, jako pierwszy anons medialny dotyczący klonowania człowieka, znamy wypowiedź sekty. Sekty, która w ten sposób twierdziła, że jest w stanie zapewnić nieśmiertelność człowieka poprzez klonowanie reprodukcyjne. Później szarlatan, ginekolog włoski Antinori dowodził także swoich sukcesów w tej dziedzinie. To się wszystko okazało bardzo niepoważne, ale świat przyjął bardzo poważnie eksperymenty przeprowadzane w Korei Południowej przez zespół badaczy koreańskich i amerykańskich pod kierunkiem dwóch Koreańczyków. Mogę się mylić co do nazwisk, ale bodajże był to Hwang Sung. I była to rzecz o tyle prestiżowa, że została zamieszczona w tygodniku Nature, a więc jednym z najbardziej prestiżowych tygodników. Okazało się później, że wszystko to było wielkim blamażem, że nie uzyskano tych komórek embrionalnych macierzystych, że cały proceder był tutaj jednym wielkim szwindlem. Mówię o tym dlatego, że po prostu wytwarza się jakaś przedziwna gonitwa, wytwarza się jakiś przedziwny wyścig szczurów, dyktowane właśnie pytanie czym? Czy jest to rzeczywiście dobro człowieka w sytuacji, w której brakuje rozwiązań problemów najbardziej podstawowych, w których mamy do czynienia no właśnie z realnymi epidemiami, z realnymi chorobami zakaźnymi. Mamy do czynienia z pospolitymi problemami związanymi z chorobami w krajach trzeciego świata. Mamy do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi. Tymczasem ogromny impuls, nie tylko medyczny, ale przede wszystkim finansowy, idzie w kierunku badań, które są bardzo kontrowersyjne etycznie, bardzo niedoprecyzowane, jeżeli chodzi o ich skuteczność i rodzą po prostu mnóstwo wątpliwości. Pytanie, czym to jest w takim razie kierowane? Czy dobrem człowieka, czy rzeczywiście jedynie chęcią jakiegoś spektakularnego sukcesu i komercjalizacji tych osiągnięć? To jest pytanie, powiedziałbym, retoryczne, zostawiam je tutaj. Natomiast ta kwestia, o której ojciec wspomniał, perspektyw, które mogą się tutaj rodzić, jest rzeczywiście przerażająca. To jest taki kolejny przykład, który występuje także przy okazji dyskusji wokół in vitro i wielu innych problemów bioetycznych. To jest kolejna ilustracja problemu tak zwanej równi pochyłej. Jeżeli my zgodzimy się na jakiekolwiek, choćby nawet nazwijmy to minimalne zło w zakresie działań dotyczących ingerencji w sferę życia ludzkiego, nie będziemy w stanie w żadnym momencie temu złu dalej już zapobiec. Ono będzie toczyło się lawinowo, po równi pochyłej. Wyobraźmy sobie no kilka możliwych scenariuszy. Po pierwsze, jeżeli właśnie uruchomimy tę procedurę właśnie klonowania terapeutycznego dla potrzeb leczniczych, no rodzi się pytanie, do jakiego momentu będziemy to prowadzić. Powiedzmy, że na etapie pewnych komórek, pewnych linii komórkowych możemy wytwarzać no właśnie linie komórkowe, które będą regenerowały zużyte tkanki czy zużyte linie komórkowe. Ale może rodzić się pytanie, a czemu nie wyprodukować dojrzałego klonu, który będzie w stanie zastąpić cały narząd, na przykład ludzkie serce, dojrzałe serce. W takim razie cóż, będziemy hodowali klon. Taka wersja jest opisana w takim filmie science fiction Wyspa, który właśnie pokazuje taką hipotetyczną możliwość, kiedy hodowane są całe zastępy ludzi, duplikatów zleceniodawców, którzy wynajęli sobie właśnie zespoły biotechnologiczne do tego, żeby wyprodukować swoje duplikaty. W wieku 55 lat mam problemy z sercem, chciałbym je sobie wymienić. Na szczęście obok mnie rośnie mój klon, z którego w każdej chwili będę mógł pobrać sobie serce. Nie myślę o nim jako o człowieku, nie myślę o nim jako genetycznym bliźniaku, myślę o nim jako po prostu częściach zamiennych, które są w warsztacie biotechnologicznym złożone i czekają na podmianę. To jest oczywiście być może, że przykład, który wydaje nam się zupełnie nierealny, ale rodzi się pytanie, dlaczego miałby być nierealny? Jeżeli będziemy zastępowali te organy na poziomie komórkowym, tkankowym, dlaczego nie będziemy zastępować ich na poziomie narządów, pełnych narządów? Kolejne pytanie, które tutaj się rodzi. Jeżeli wyrazimy zgodę na klonowanie terapeutyczne, kto nas powstrzyma przed klonowaniem reprodukcyjnym? Zauważmy wbrew pozorom, że tak naprawdę klonowanie reprodukcyjne w gruncie rzeczy jest mniej perwersyjne niż klonowanie terapeutyczne. W przypadku klonowania reprodukcyjnego, powiedzmy, że klonuje Bortkiewicza bis i daje mu szansę pełnego życia. W przypadku klonowania terapeutycznego klonuje zarodek ludzki, swój zarodek ludzki, po to, żeby uzyskać organy potrzebne dla przeszczepów, dla oryginału, dla Bortkiewicza. A więc Bortkiewicz bis, który zostaje tej wyhodowany, jest przeznaczony jedynie na części zamienne. Nie daje mu szansy pełnego, integralnego życia. Można powiedzieć, że klonowanie terapeutyczne jest bardziej perwersyjne. I w związku z tym, dlaczego mielibyśmy nie zgodzić się na replikowanie człowieka? Przecież chcielibyśmy mieć na pewno kopię niektórych właśnie znaczących, sympatycznych, życzliwych ludzi, czy nawet kopię samego siebie. Mówię tutaj w kategoriach oczywiście bardzo futurologicznych, bardzo może nieprzekonujących, jeżeli chodzi o najbliższą perspektywę, ale chcę zwrócić uwagę, że ta perspektywa, niezależnie od tego, jakby była oddalona w czasie, ona jest możliwa. Jeżeli puścimy zło po tej równi pochyłej, ono będzie się toczyło do granic, których nie jesteśmy w stanie po prostu przewidzieć.
To niepokojące właśnie informacje, komentujemy je. Księże profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że temat jest też godny uwagi dalej w dalszych dniach czy tygodniach. Pozdrawiam bardzo serdecznie, z Panem Bogiem, dziękujemy.
Dziękuję bardzo serdecznie, z Bogiem.
Naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany, etyk, ksiądz Paweł Bortkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego. Ksiądz profesor jest wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższej Szkole z Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.